Ziarna losu.
Kościół się ewangelicki palił, mi wtedy uciekali, ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
Tu taki mieszka we wojnie Frelwald, to jego syn zginął na froncie wschodnim.
I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś opowiemy Państwu o kobiecie legendzie. Postaramy się także zajrzeć do wnętrza, poznać też człowieka, kobietę, która ma swoje pragnienia, ma swoje życzenia, cierpi, cieszy się, kocha. Może nam się to uda. To już za chwilę.
Polskie Radio.
We'll be right back.
Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu pod tytułem Kobieta z fantazją. A powstał on dzięki współpracy z panią Elżbietą Skerską z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej oraz pani dr Katarzyny Mińczykowskiej-Targowskiej, również z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej, a także pana profesora Bogdana Chrzanowskiego.
Walczyli o wolność. Zasługują na naszą pamięć. Bohaterowie w Polskim Radiu PIK.
O, to był dworek taki, to był właśnie ten. Mhm. Tu ma pani Irenę schowano. Nie wiem, czemu się schowała. Krótko przed frontem tu ukrywała się razem z córką Dulskich, ponieważ rodzina się obawiała, że co zrobią, prawda? Żołnierz Armii Czerwonej. To było na terenie właśnie tej posiadłości. A tu właśnie Hoffman.
To jest Bydgoszcz.
Tak, to jest Bydgoszcz.
Ulica Długa 12.
Tak, oni nawet mieli dwa mieszkania, Hoffmanowie. Tam był bardzo ważny punkt łączności Komendy Okręgu z Komendą Główną Armii Krajowej.
A to jest pani Irena.
A to jest Irena, ale już w okresie późniejszym. Ładną dziewczyną była, prawda?
Stare zdjęcia, fałszywe legitymacje, zaświadczenia pisane po niemiecku. Czy zrozumiem, czy poznam bliżej tę uśmiechniętą młodą dziewczynę na fotografii? Przecież była z krwi i kości. Kochała, była szczęśliwa, cierpiała, bała się. Jaka była ta prawdziwa, ta pod maską, którą każdy przecież czasami zakłada, Irena Jagielska? Czy uda mi się ją poznać, tak naprawdę, skoro pozostały tylko zdjęcia, dokumenty i wspomnienia? Na te ostatnie najbardziej liczę. Jej wieloletnim przyjacielem był profesor Bogdan Chrzanowski. Pan profesor pisze teraz o niej książkę.
Dzień dobry. Dzień dobry. Poszukujemy pana profesora Chrzanowskiego. Czy już jest może?
Mhm. Zapraszam do góry.
Do góry. Na lewo. Dziękuję. Dzień dobry panie profesorze.
Pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z panią Ireną? Kiedy to było?
Ja zapoznałem się z panią Ireną korespondencyjnie. Korespondowaliśmy, można powiedzieć, długie lata. Poprzez stan wojenny, lata 80. Ta korespondencja kwitła, ja mam wszystkie listy. Wszystkie listy mam od Ireny. A poznaliśmy się właśnie, to była sesja, konferencja i podchodzi do mnie starsza pani wtedy, prawda? No dzień dobry, no to masa osób, gości byli, prawda, by było. No i przedstawia mi się. Ja mówię, no tak, znamy się całe lata, ale z korespondencji. No jeszcze byliśmy tutaj na pani, prawda, no więc oczywiście całowaliśmy się serdecznie. No i to było nasze poznanie się. I zaczęła przyjeżdżać, okazując ogromną pomoc. Weryfikując nazwiska, to samo zresztą, nie wiem, tam ponad 170 parę nazwisk, relacje, bo rzeczywiście w tym czasie miała znakomitą pamięć. Irena, można powiedzieć, nigdy nie wprowadziła mnie w błąd. Jak czegoś nie wiedziała, to mówi, że po prostu nie wie. Nie pamiętam. Zawsze mówiła, byłam skromną tylko łączniczką. Te słowa, bo to mówiła mnie nieraz i pisała i mówiła, to wynikało z jej skromności po prostu.
Z panią Elżbietą Skerską z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej spotykam się w siedzibie fundacji w Toruniu. Obie panie korespondowały ze sobą aż do śmierci Ireny Jagielskiej.
Akta osobowe konspiratorów pomorskich. No a nasza bohaterka, właśnie pani Irena Jagielska, zamężna z męża Nowak, działała najpierw na terenie miasta Torunia, garnizonu Toruń, bo tak to się nazywało, a później przeszła do działalności w sztabie okręgu pomorskiego Armii Krajowej. Po raz pierwszy z nazwiskiem pani Hegielskiej spotkałam się porządkując dokumenty. Wiedziałam, że była związana z Podgórzem. Ponieważ jestem nauczycielką i długo pracowałam właśnie w szkołach na terenie Podgórza i Stawek, to dzielnice Torunia, pani Irena chodziła tam do szkoły w okresie międzywojennym i młodzież poprosiła mnie o spotkanie właśnie z kimś takim, kto będzie mógł powiedzieć w ogóle o konspiracji. No poprosiłam o spotkanie panią Irenę Jagielską, akurat wówczas była w Toruniu. Od czasu do czasu przyjeżdżała do Polski, właściwie to jeździła do Ciechocinka na leczenie, ale po drodze zawsze, kiedy jej stan zdrowia pozwalał, właśnie wstępowała do Torunia i taką spotkanie z taką młodzieżą odbyła. A ja z nią później prowadziłam dość szeroką korespondencję, ponieważ prosiłam ją o wyjaśnienie wielu rzeczy, których nie rozumiałam. Szczególnie chodziło o rozszyfrowanie pseudonimów. I nawet był taki przykład, kiedy któryś z panów profesorów też poprosił mnie o to, przysłał mi tam kilkadziesiąt, no przesadza, ale około 30 pseudonimów i prosił mnie, żeby zidentyfikować te osoby. No i właśnie jednym z takich podstawowych źródeł to były relacje Ireny Jagielskiej.
Fragment wspomnień Ireny Jagielskiej. Dużą rolę odgrywali kolejarze w przemycaniu osób zagrożonych do generalnej guberni. Przywozili rozkazy, bibułę z komendy głównej. Kolejarze prowadzili na dużą skalę sabotaż przez wsypywanie piasku do osi wagonów. Nalepiali też kartki na wagony, tak by wagony z zaopatrzeniem dla wojska szły w inne miejsce.
No to skarbnica wiedzy właściwie o konspiracji pomorskiej, chociaż też, nie umniejszam jej roli, ale też były pewne działy, do których nie była, że tak powiem, wtajemniczona. Niemniej jednak najbliżej była osób kierujących tą konspiracją. Myślę przede wszystkim o szefie Józefie Chylińskim, prawda, o Grycmacherze, o którym opowiadała, że to on nauczył jej konspiracji, nauczył jej tego, jak poznać, że się jest obserwowanym, prawda.
Irena Jagielska, fragment wspomnień. Idąc ulicą Gdańską w Bydgoszczy, spotkałam bardzo zdenerwowanego Marka. Powiedział mi tylko: Ksawery aresztowany w katakumbach, Biały Grot, zawiadom Janusza. Poszłam do Janusza, który miał swoją kwaterę na Szwederowie. Dał mi rozkaz, bym jechała do Ciechocinka i wysłała kartki o takiej treści. Ciocia Ksenia jest w sanatorium, czuje się źle. I podpisała się Ewa. Uważałam, że ważniejsze jest zawiadomienie rodziny Ksawerego i usunięcie wszystkiego, co ma związek z konspiracją.
Jaką była osobą? Bardzo skromną. Jakby to powiedzieć, zakompleksioną troszeczkę. Zresztą to o tym pisała także w swoich listach, to znaczy ona, mimo że nie posiadała wyższego wykształcenia, prawda, nie miała się czego wstydzić, bo długo przecież przebywała w Anglii, ale język, polszczyzna jej była bardzo dobra, ortografia doskonała, ale mimo wszystko miała cały czas te kompleksy, że chyba nie doceniała swojej roli. Chodziła w ogóle do szkoły tutaj na Podgórzu, później chodziła do liceum w Toruniu, należała do przysposobienia wojskowego kobiet, była od samego początku niezwykle aktywna. Została przeszkolona wtedy w Lidze Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwlotniczej. Przede wszystkim irytowała ją postawa Niemców. Bo od samego początku została że tak powiem, upokorzona z racji tego, że musiała ustąpić, na przykład, bo był rozkaz, że jeżeli się pomorzanie, obojętnie w całym Pomorzu to obowiązywało, że jeżeli ulicą, chodnikiem idzie Niemiec w mundurze, to Polak jako zwyciężony powinien mu ustąpić miejsca i zdjąć czapkę. Irena tego nie zrobiła. I za to została ukarana 3-miesięcznym pobytem jako służąca u Niemki, prawda? No później została skierowana też do ciężkiej pracy na dworcu kolejowym, do noszenia paczek. Przebywała na robotach przymusowych, ale z uwagi na stan zdrowia ją jakoś, że tak powiem, wysłali z powrotem do domu. No a z konspiracją związała się z racji chociażby tego, że jej ojciec był, to znaczy, bo ona w ogóle była adoptowanym, prawda, dzieckiem. I wiem, że dopiero w wieku 18 lat dowiedziała się o tym fakcie, co ją niezwykle, że tak powiem, rozgoryczyło. Była z tego powodu bardzo rozgoryczona.
Także miała tą tragedię. Miała tragedię inną w 1938 roku, bo ona się dowiedziała, że to nie są biologiczni rodzice jagielscy. Ona to przeżyła i rzeczywiście zgłosiła się do tych żywych torped. Otrzymała pismo, bardzo podziękowali jej, jak najbardziej, ale no, wiek również, że na razie, żeby się uczyła. I drugi raz właśnie, jak była tam na UB w Łodzi, też żywych chciała sobie podciąć. Prawda? Odratowano ją.
Po pierwsze, no, wychowała się w środowisku wojskowym, prawda, bądź co bądź patriotycznym. Potem, no, jako młoda osoba, trudno jej się było, no, a z natury była chyba raczej człowiekiem czupurnym, prawda? Więc trudno jej się było pogodzić z tą rzeczywistością, jaka nastała. Czyli jeszcze przed włączeniem się do konspiracji, kiedy już później pracowała na poczcie w Toruniu Głównym, ona z koleżanką wychwytywała listy, podejrzane listy, które wydawały się, że są donosami do gestapo, a już w późniejszym okresie, kiedy już była w konspiracji, to faktycznie wyciągnęła list spoza Torunia. To był list, w którym był donos. No, znamy człowieka. Był komendantem placówki w Osówce. Nazywał się Herman. Był donos na tego Hermana, na tego pana Hermana, jakiegoś sąsiada, że tam się właśnie spotykają jacyś ludzie. I nim ten list Irena doręczyła, bardzo szybko starano się poinformować, prawda, tego człowieka, ale no, jakoś nie zdążono i został aresztowany, prawda. Jeszcze wcześniej prowadziła z koleżanką tajne nauczanie, włączyły tam młodzież znajomą do tajnego nauczania, ale także pisały listy i adresowały do Niemców takich, no, których wiedziały, że są jakimś tam zagrożeniem dla Polaków i wysyłały te listy z pogróżkami, prawda? Więc tak, więc od samego początku, no, trochę zawiadacko się zachowała i chyba też dlatego przeszła do, ponieważ była osobą bardzo sprawną, operatywną i dlatego włączono ją w 1942 roku najpierw do pracy w inspektoracie Toruń. No a w późniejszym okresie to mieszkanie rodziców Ireny przybranych przy ulicy Złotej 3 było kwaterą konspiracyjną oficerów sztabu. Cała rodzina była Ireny, to znaczy w jakiś sposób włączona, szczególnie jej młodsza siostra, pseudonim Kajtek, no bo ona często odbywała bardzo niebezpieczne podróże, no, jak to Irena mówiła, kitki sobie zawiązała, prawda, i wyglądała na bardzo młodą, na dziecko, więc kto tam mógł się zaczepiać, takie podejrzewać, że właśnie dziecko wiezie jakąś pocztę konspiracyjną. Kiedy pracowała na poczcie w Toruniu Głównym, szef Niemiec dostał, że tak powiem, anonim, że ona wynosi dokumenty i szef pokazał jej ten anonim. To był rękopis. Irena rozpoznała to pismo, z tym, że dopiero po wojnie, chyba nawet oficjalnie nie powiedziała, ale ja wiem, kto napisał to pismo.
Powiedziała. Ona tak. Zresztą została zlikwidowana chyba, tak?
Tak, tak, no tak, tak. Ona ją zresztą wprowadziła do armii, do Wojskowej Służby Kobiet, czyli do Armii Krajowej, ale później, kiedy, no nie wiem, ze względów ambicjonalnych zmieniła organizację i wstąpiła do Polskiej Armii Powstania. No i właśnie blisko współpracowała z agentem, z komendantem, tak, kto wie zresztą, jak on tam się nazywał, bo miał kilka nazwisk, który został w styczniu 1945 roku właśnie z polecenia, z wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego, komendy naszej okręgu, zlikwidowany.
Jak była ta wsypa i pani Irena musiała uciekać, wyjechać, między innymi w Bydgoszczy tak. też się ukrywała, prawda? Tak. Co się wówczas z nią działo?
To nie było tak, że ona się ukrywała i siedziała bezczynnie. Nie, ona po prostu zmieniała miejsce pobytu. Uciekając, wyniosła mundury pracowników poczty kolejowej, prawda? Więc ona podróżowała w tych mundurach. Mało tego, jeździła autobusami w Toruniu i kradła pistolety, tak jak ona mówi, browingi, no nie, odcinała żyletkami. No i to jest zgodne z prawdą, chociaż niektórzy, nie wiem, zazdrości jej zarzucają, że blefowała, ale te fakty potwierdził i Chyliński i właśnie Grycmacher, jej bezpośredni przełożeni, więc to nie był wcale blef, tak robiła. No doskonale władała językiem niemieckim, doskonale jeździła na rowerze, bo wiele tras pokonywała też na rowerze. Potrafiła być aktorką, bo na przykład była taka sytuacja, kiedy komendant Jan Pałubicki był poszukiwany, to był 43 rok, tak, był poszukiwany i jakiś czas przebywał tutaj na bydgoskim przedmieściu w Toruniu u znajomego oficera, ponieważ nastąpiły aresztowania, więc chodziło o to, żeby pana komendanta przeprowadzić na inną kwaterę. No i podjęła się tego Irena. Właściwie nie podjęła, tylko polecono jej. Przy wstępie do mostu stał strażnik niemiecki, prawda? No więc ona taką sytuację zaaranżowała, że zajęła tego strażnika. Przeszli swobodnie most, na drugiej stronie też zaaranżowała scenkę, no i później już dotarli na ulicę Złotą, tam gdzie chyba trzy czy cztery tygodnie pan Pałubicki przebywał. I tam także otrzymał fałszywe papiery właśnie dzięki niej.
Ona kapitalnie potrafiła grać, rzeczywiście mówiła. No wiadomo, przed Niemcami trzeba grać. Znała biegle język niemiecki. Prawda? Więc ona na zawołanie płakała, śmiała się, udawała pijaną. I mój zachował się taki meldunek, że Ewo pijano widzieli, jak baraszkuje z SS-manami. Jeździła po całym Pomorzu. Była bardzo odważna, to jest właśnie, bardzo odważna do końca swoich dni. Weryfikowała ona również swojego przełożonego, szefa sztabu, rekin kamień Józefa Chylińskiego.
Irena miała niemiecką trzecią grupę, bo musiała mieć, prawda? Nie miałaby możliwości takiego poruszania się. Też była młodziutka przecież, ładna, doskonale władała niemieckim, przy tym była bardzo towarzyska, bo nawet jeżeli nie była z natury, prawda, z gruntu rzeczy, no to funkcja, w której akurat się znalazła, zobowiązywała ją do tego, bo inaczej no by nie wybrnęła z sytuacji takiej, kiedy jechała w towarzystwie oficerów niemieckich i raptem wpadła kontrola i kazano jej pokazać, co ona tam wiezie, prawda, więc ona dzięki humorowi, dowcipowi umiała z tego wybrnąć, także no, była nie w ciemię bita, jak to mówiąc już popularnie.
Irena Jagielska, fragment wspomnień. Będąc w Bydgoszczy na kwaterze w katakumbach, spotkałam Michała, Ksawerego oraz Graba. Jakub przyszedł z mężczyzną około 30-35 lat. Miał na imię Marian albo Maciej. Dziś nie jestem pewna. Zapytał mnie, jakie są możliwości przerzucenia tego pana do Nasielska. Umówiliśmy się, że ja wezmę służbę zastępczą jako druga urzędniczka w wagonie pocztowym. Wyślę Jakubowi telegram, kiedy i o jakiej godzinie odbędzie się ślub. Wtedy on ciężarówką wojskową przyjedzie do Torunia. Spotkamy się koło tunelu. Zabiorę tego pana i przejdziemy torami na peron.
wielu zastanawiało się nad tym, czy przejść do tej drugiej konspiracji, prawda, po 1945 roku, czy raczej nie, bo byle jaka, ale jednak Polska, prawda, i nikt nie spodziewał się takiej sytuacji, jaka nastąpiła po 1945 roku, prawda. No ale mimo wszystko przeszli na gruz, to już był wyjątkowo traktowany, przesłuchiwany.
Irena też była aresztowana.
Tak, była aresztowana przez UB. No bo została właśnie wysłana, żeby w jakiś sposób zasięgnąć opinii w sprawie instrukcji dotyczących zawiązania się nowej konspiracji. No i ona została aresztowana przez UB. No, nie chciała o tym mówić. Bardzo pobieżnie potraktowała w relacji, w rozmowie, ale sądzę, że była strasznie maltretowana ze spalaniem papierosów na ciele i tak.
Jadąc do Łodzi przez UB, tam była maltretowana. Miała taką bliznę tutaj, bo przesłuchiwała ją Rosjanka i ona papierosem przypaliła tutaj. I to pokazywała taką, miała wypalone. W zimnej wodzie trzymano ją. I ona po prostu, no tam było zapalenie i nie mogła mieć dzieci. Jej rzeczywiście, ona była szalenie sprytna. I taka no, ciężka szafa, że po prostu, i ona się tam schowała i ją z tą szafą wyniesiono po prostu. Z UB. I ona, tak jej się udało uciec. Pokazywała mi, gdzie jest ten dom, jak jej się udało z tego kotła wymknąć, prawda.
Wówczas, kiedy została aresztowana cała komenda delegatury sił zbrojnych w czerwcu 1945 roku. Była ogromnie rozgoryczona. Tu może przytoczę słowa, o których mówiła, że tak, że najbardziej tragiczny moment dla mnie łączył się z opuszczeniem kraju i to dokąd musiałam uciekać? Do Niemiec. Tam, skąd przyszła ta straszna wojna. Dopiero później przedostałam się do Anglii.
Mam zdjęcia z nimi i tak dalej. Ja tam byłem w Anglii, jak mnie zabrali na ten rynek w Leicester. Słuchajcie państwo, średniowiecze, ale wspaniałe, jak wszyscy ci Anglicy się darli, żeby u nich kupować. To u mnie najlepszy. Ale nikt się nie śmiał z każdego. Do muzeum mi tam obwieźli, no rzeczywiście, co mogli, to mi tam pokazali w tym miejscu. No na weekend tam przyjechałem, także... I co tu dużo mówić. W dużej części ona mi sfinansowała tą kwerendę po prostu, nie? Jakoś tak, no przypadliśmy sobie do gustu. Początkowo jeszcze, ojej, to było, paliła papierosy. Ale to było palenie. Naprawdę dużo paliła. My nie palący. No więc w domu mieszkamy 48,2 metrów kwadratowych, dwa pokoje, kuchnia. Więc ona w kuchni paliła, w pokoju nie. No wietrzyło się, prawda? Potem mi się przyznała, że ona w domu tak pali, to tak idzie, bo tam u niej mężczyźni mieli duży ogród i ona w tym ogrodzie popalała, żeby mąż Edward tego nie widział. Później już rzuciła to palenie. Miała tam też tu jakieś, ona miała w sensie też, nie wiem, z udarem, coś tam było, coś, prawda, ja już dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że przestała palić, więc to już było nie było problemu. Kawę to oczywiście, ile zechcesz. Myśmy zdjęć robili, ona masę zdjęć robiła. I tu jest tak patrzę, no, a prawo biologiczne jest nieubłagalne. Jak ona o lasce chodziła pod koniec ledwo, a jak ona początkowo u nas była. Na plaży, spacery, mieszkamy na Zaspie, więc to się szło do morza, normalnie szliśmy, to jest kawał drogi. Prawda, tutaj. Ona chodziła z nami. I mogę powiedzieć, że ten okres bytności u nas, to no, do końca zachowamy. Również córka moja, no, ona nie była aż taka mała, bo 87 rocznik, prawda, więc miała tych parę lat. Bardzo się ona garnęła tak do mojej córki. Później jak się poznaliśmy i poznaliśmy jej życie osobiste, bo naprawdę potem żyliśmy jak w rodzinie, proszę, to naprawdę. Raz mi też mówiła mu, że zaproponowała mu, wiesz, Edwardowi, żebyśmy adoptowali dziecko. On jej na to powiedział, a właśnie po co, a czy nam we dwójkę nie jest źle? Ale tu też mi powiedziała, mówi Bogdan, żebyś ty widział moją poduszkę, ona była mokra od łez.
Z rozmów wywnioskowałam, że to, że nie miała dzieci, było w jakiś sposób konsekwencją tego, co przeżyła właśnie w czasie przesłuchań UB. miała bardzo jakiś taki ciepły stosunek do dzieci. I często, jak mówiła o dzieciach, to łzy jej się pojawiały. Czyli można było stąd wnioskować, sądzić, że jednak bardzo, bardzo chciała mieć dzieci. Nie wiem, czuła się znacznie gorsza od tych wszystkich innych osób.
Ostatnia wizyta. Ja dopiero zobaczyłem, że ona z pamięcią ma. I ta ostatnia wizyta, to ja już prawie, że nie spisywałem. Prawda, tutaj. Ona była w Ciechocinku zawsze, tam do tego domu tam przyjeżdżała i do nas przyjechała w ogóle wcześniej, dobrze do nas zastała.
Czy może pan powiedzieć, że Irena była szczęśliwa?
Wie pani, na swój sposób na pewno tak, ale to na swój sposób. Przeżycia z dzieciństwa, ucieczka, brak nadkontaktu z rodziną. Szczęśliwa była z mężem. Bardzo dobry człowiek, ale brak tego dziecka. Ona tam miała, mi opowiadała, dwóch chłopaków, znaczy to ona była ich chrzestną, chłubiła ich. Dlatego wydaje mi się, że odpowiedź nie może być tu jednoznaczna. Na swój sposób, mówię, na pewno była szczęśliwa.
Ten biało-czerwono z cegły.
Gdzie?
Ten biało-czerwono, ta brama.
To jest złota 3?
To jest złota 3.
Zobacz, tu jest jeden, czyli no tu jest jeden, to będzie 3, ten biały. Tutaj obok tej rozbudowy, co jest napisane na sprzedaż.
Tak.
Tak, złota 3. On już jest przebudowany, inaczej wygląda, ale to jest to. Tutaj był ten główny punkt konspiracyjny. Tutaj się zbierali akowcy. Teraz on jest niezamieszkały, jest na sprzedaż, ale ciekawa jestem, czy mieszkańcy kiedyś, po wojnie, jeszcze może całkiem niedawno, mieli świadomość tego, w jakim budynku mieszkają, co się tutaj działo. Niestety nie mam kogo zapytać, bo on jest wyremontowany i przeznaczony na sprzedaż, także nikogo tutaj już nie ma.
Poznałam kobietę legendę, bohaterkę, postać pomnikową wręcz. Czy udało mi się choć trochę poznać człowieka, dotknąć najgłębszych strun jego duszy? I czy to w ogóle jest możliwe? A przecież była z krwi i kości.
Zadanie Bohaterowie realizowane jest przez Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej we współpracy z Polskim Radiem PIK i finansowane w ramach umowy 796/P/DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
To był reportaż Kobieta z fantazją. Jeszcze raz chciałabym bardzo podziękować osobom, które pomogły mi w opracowaniu tego reportażu, a mianowicie pani Elżbieta Skerska i pani Katarzyna Mińczykowska-Targowska, obie panie z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu, a także bardzo dziękuję panu profesorowi Bogdanowi Chrzanowskiemu, pracownikowi Uniwersytetu Gdańskiego. And so it was.
state of faith.
Kończą się ziarna losu. Już za tydzień zaprosimy Państwa do wysłuchania kolejnej opowieści. Mam nadzieję, że będzie interesująca. I mam nadzieję, że dzisiaj też tak było. Żaneta Walentyn, do usłyszenia. Thank you.
Life is ours, we live it our way.